Nocne rozmowy.
Dzień dobry, wieczór, 5 minut po godzinie pierwszej. Skład nam się nie zmienił.
Nie śpimy.
Nie śpimy.
Tak, jesteśmy.
Kłaniamy się pięknie. Joanna Divina, Justyna Maćkowiak-Szukalska, Magdalena Gidaszewska, Adam Loch, który program realizuje. Dzisiaj, proszę Państwa, o doświadczeniach onkologicznych. Mówimy od godziny już nie tylko o bólu, o cierpieniu, o lęku, jaki towarzyszy tej chorobie, ale przede wszystkim mówimy o człowieku, prawda? Bo on jest zawsze na pierwszym miejscu. Jego. Wszystko to, co go dotyka, co otacza właśnie w tej chorobie, jest dzisiaj dla nas ważne. Mówimy też o tym, jak bardzo zmienia się życie, kiedy słyszy się diagnozę. Ale też rozmawiamy o śmiechu, o humorze, bo przecież panie opowiadały przeróżne sytuacje, do jakich może dojść, czy dochodzi. Jak tworzy się taki zdrowy dystans, bo chyba potrzeba, prawda, zbudowania zdrowego dystansu do tej choroby. Ale właśnie, zanim rozwiniemy ten wątek, to chcę powiedzieć, że dzisiaj w programie jest jeszcze jeden gość. Jagna Kaczanowska, którą poznałam przy okazji premiery jej książki. To było już parę miesięcy temu, ale Jagna Kaczanowska ma za sobą doświadczenie onkologiczne, które opisała w książce. I proszę posłuchać, jak nam o tej książce i o swoich doświadczeniach, o swoim życiu opowiadała. Jagna Kaczanowska, dziennikarka, psycholożka, pisarka, młoda kobieta, mama, chora na raka. I napisała fantastyczną książkę, jeśli można ten temat w ten sposób ubrać, w takie ramki. Jest pani niezwykle prawdziwa i bardzo szczera z nami, z czytelnikami, opisując wszystkie fazy tej choroby. Bo mam wrażenie, że przeszła pani przez każdy etap. Jako psycholog, tak sobie myślę, że chyba sobie pani jakoś tak nieźle z tym poradziła.
Dzień dobry, od razu przywitam się. Bardzo mi jest miło słyszeć te słowa, bo rzeczywiście zależało mi, żeby ta książka wbijała w fotel, ale też zależało mi, strasznie mi zależało, żeby ona nie była straszna właśnie. Czyli zależało mi, żeby oczywiście, no nie zamierzam nikogo oszukiwać, że to jest przyjemne, jak się choruje na raka, to nie jest coś fajnego. Nikt nie marzy o tym. Jak jesteśmy dziećmi, marzymy, że będziemy aktorkami, księżniczkami albo dziennikarkami. No a żadna z nas oczywiście nie marzy o tym, żeby być chorą na raka. Aczkolwiek firma Mattel wpuściła kiedyś lalkę Barbie bez włosów w trakcie chemioterapii, która się bardzo źle niestety sprzedawała. To pokazuje też, że no to nie jest nasze marzenie. Jeszcze tylko chciałam też tak dodać, że mnie ominęła radioterapia, więc nie miałam radioterapii z tego całego potencjału, który można mieć i którym można przywalić w raka, a tak to, no to rzeczywiście przeszłam przez te wszystkie etapy i no, było to szczęście w tym nieszczęściu, że jestem psycholożką, ponieważ no, znałam strategie, które znałam je zawodowo, znałam strategie, które są stosowane w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacjach traumy, bo rak jest taką traumą, może być traumatyzującym przeżyciem z tego względu, że rak jest konfrontacją z faktem własnej śmiertelności. Diagnoza nas z tym konfrontuje. Każdy z nas myśli, że umrze, ale myślimy sobie, że to się wydarzy kiedyś tam i to kiedyś tam to jest bardzo odległa przyszłość, a tymczasem w momencie, kiedy dostajemy diagnozę, musimy stanąć oko w oko z taką prawdą, że to już nie będzie kiedyś, że to może być kwestia kilku lat albo nawet być może kilku miesięcy czy kilkunastu, bo tego nie można oczywiście nigdy wykluczyć, no bo to jest rak, on jest nieprzewidywalny, my tego po prostu nie wiemy.
Ja spotkałam się z taką opinią, która jest kontrowersyjna i być może oburzy zwłaszcza bliskich osoby, która choruje na nowotwór, ale ta opinia brzmi w ten sposób, że z rakiem można żyć lepiej, bo ta choroba z jednej strony jest oczywiście bardzo bolesnym, traumatycznym doświadczeniem, ale z drugiej strony też nas konfrontuje i wymaga zmian. I te zmiany powodują, że jesteśmy rzeczywiście w stanie przekroczyć swoje schematy i pewne ograniczenia. Czy pani też ma takie podejście do tej choroby?
Oczywiście, no rzeczywiście jest tak, że tak jak każda trauma czy dramatyczne wydarzenie, rak może spowodować coś, co nazywane jest przez psychologów wzrostem potraumatycznym czy też posttraumatycznym, no bo to jest tak, że możemy po raku żyć gorzej, to się oczywiście zdarza. Rzadko zdarza się, że żeby żyć tak samo, jednak to jest na tyle duże takie przeżycie. Ja też pamiętam, jak jeden z lekarzy, który wykonywał mi biopsję węzła płonnego, on coś takiego powiedział, że niezależnie od tego, jakie będą wyniki tej biopsji, pani życie już nigdy nie będzie takie samo. Ja się tak zaśmiałam, bo tak się do niego popatrzyłam, spojrzałam, chyba jednak on przesadza. No i nie przesadzał, faktycznie tak jest, to życie się zmienia, natomiast ono może być lepsze. I no ja znam mnóstwo przykładów, a zwłaszcza już dla mnie takimi szalenie poruszającymi i dającymi nadzieję przykładami są moje koleżanki, które właściwie prawie od początku miały diagnozę raka rozsianego, czyli właściwie no to wydaje się, że to jest już koniec, człowiek się kładzie i umiera, tymczasem ja znam dziewczyny, które właściwie zaczęły żyć w tamtym momencie, zaczęły spełniać swoje marzenia, bo one mówią, ja już nie mam tego czasu, bo to jest ostatnie stadium choroby i nie wiem, ile mi zostało tych lat. No w tej chwili można to rzeczywiście bardzo długo powstrzymywać, trzymać się na uwięzi tego raka. Jedna z nich na przykład niedługo będzie wychodziła za mąż, a w momencie, kiedy odbierała diagnozę i czekała na wyniki biopsji, jej mąż ówczesny, to było wieczorem, ona już dostała informację, że są już te wyniki biopsji, powiedziała, słuchaj, możesz pojechać odebrać te wyniki, a on się tak odwrócił, powiedział, to musi być teraz, czy mogę to zrobić jutro rano? I ona wtedy powiedziała, o nie, bo już wcześniej się między nimi nie działo najlepiej, ale w tamtym momencie ona powiedziała, że on nie rozumie tak elementarnej rzeczy. To nie ma najmniejszego sensu, żebyśmy dłużej ze sobą byli, w związku z czym natychmiast się z nim rozwiodła. I co zresztą rozważała już od pewnego czasu. I teraz spotkała w trakcie leczenia mężczyznę swojego życia, wybudowali dom na Mazurach, będą się pobierali. I rzeczywiście tak jest, że tego typu wydarzenie może nasze życie zmienić, bo nagle sobie rzeczywiście zdajemy sprawę z tego, że ten nasz czas tutaj jest ograniczony i że nie za bardzo można go marnować. Poza tym, prawdę powiedziawszy, jakikolwiek stres życiowy, w momencie, kiedy sobie go potem zderzymy z momentem tej diagnozy, sobie myślimy, nie no, czym ja się właściwie przejmuję? Przecież to jest nic.
Mm-hmm. No tak. Ale powiedziała pani, że choroba zmienia życie chorego, ale przede wszystkim też zmienia życie całej rodziny. Najbliższe otoczenie też tak naprawdę choruje. I teraz tak, jak zachowywać się w kontaktach z osobą chorą? Czego oczekuje osoba chora?
No, bardzo różnie oczekuję. To jest właśnie ta trudność. To znaczy nie ma instrukcji obsługi pacjenta onkologicznego, ponieważ ilu jest pacjentów onkologicznych, tyle jest głów, serc i no, każdy człowiek jest indywidualnością i inaczej choruje. I teraz rzeczywiście mnóstwo ludzi nie ma bladego pojęcia, jak to ogarnąć. Ja już w momencie, kiedy już byłam po leczeniu i w remisji choroby, bo tak się to nazywa przez 5 lat po diagnozie, to dużo osób takim tonem wytłumaczenia mówiło mi, no wiesz, no ja wiedziałam, ale wiesz, to mnie tak przeraziło, że ja nie miałam pojęcia, jak mogę zareagować. Więc to, co możemy zrobić najprostszego, to możemy na przykład zadzwonić albo wysłać SMS-a i powiedzieć, słuchaj, kurczę, strasznie mną to wstrząsnęło, że dowiedziałam się, że jesteś chora, chory, ale wiesz, ja nie wiem, jak mogę ci pomóc, ale chcę z tobą być w tym, przez co przechodzisz. Powiedz mi, czego potrzebujesz, bo to mogą być bardzo różne rzeczy. No, może być potrzeba wygadania się albo na przykład podwiezienie do szpitala na chemię czy odebranie z chemii. Jest ogromną ulgą dla osoby, która choruje i też dla jej rodziny, no bo zasadniczo powinno, no nie powinno się prowadzić, chociaż rzeczywiście ja znam bardzo dużo osób, które prowadzą, a nie powinno się prowadzić w dniu chemioterapii po wlewie. I to są czasami takie bardzo praktyczne rzeczy, albo ugotowanie komuś obiadu, przyniesienie do domu, albo na przykład zaproponowanie, słuchaj, ja przyjdę i ci posprzątam. No, dwie koleżanki zaproponowały mi, że skoszą mi trawnik, ale ja nie skorzystałam z tego. Teraz trochę żałuję, bo już teraz nikt mi nie proponuje tego, ale też chciałam tak jakby sama i faktycznie kosiłam sobie, wtedy myślałam, o, co za ulga, jak się kosi w upał, nie mieć włosów, to od razu jest lżej człowiekowi, chłodniej. Więc najlepiej jest po prostu zapytać, czego ta osoba potrzebuje i dać jej znać, że my nie znikliśmy. Bo bardzo dużo ludzi znika w momencie, kiedy pojawia się ta diagnoza i to jest bardzo trudne dla osoby chorej do udźwignięcia.
No właśnie, proszę Państwa, to była Jagna Kaczanowska, psycholożka, dziennikarka, autorka bardzo cennej, bardzo dobrej książki Rak i dziewczyna. Jagna jeszcze się pojawi w tym programie, ale to, na co zwróciłam uwagę, to jej sposób właśnie ekspresji, podejścia do tej choroby. Ja miałam wrażenie, rozmawiając z nią, że ona mi się unosi nad ziemią. Niezwykłą siłę pokazała, bardzo waleczna kobieta, no i też z niezłym poczuciem humoru. I ten chyba humor też pomaga, prawda? Tak patrzę na Magdę teraz.
Tak, myślę, że zdecydowanie... Wiadomo, że ten moment diagnozy i tej najcięższej początkowej drogi leczenia jest trudny, ale nie możemy zapominać w tym wszystkim, że nadal jesteśmy ludźmi, nadal chcemy się spotykać ze znajomymi, opowiadać sobie dowcipy, opowiadać sobie śmieszne historie.
A co wam daje luz właśnie?
Słucham?
Co daje luz? To takie, wiesz, wyzwolenie się z tego myślenia ciągle o chorobie.
No właśnie przede wszystkim, że chociaż na chwilkę można sobie zająć głowę czymś innym, bo najgorsze w tym wszystkim jest, jak człowiek siedzi sam w domu i patrzy w sufit, to ciągle tak naprawdę jego myśli skupiają się tylko i wyłącznie na chorobie. Natomiast jak wychodzi między ludzi, spotyka się z ludźmi, czy nawet pracuje, bardzo dużo osób w czasie leczenia też nie przerywa pracy, to wszystko powoduje, że nie jesteśmy też przytłoczeni tak tą chorobą. To, że możemy się spotkać z koleżanką na kawę, że możemy się umówić na zakupy, bo to, że jesteśmy chore, to nie znaczy, że nie możemy sobie kupić nowej sukienki na przykład, czy nie możemy się umówić do kosmetyczki na chociażby paznokcie. Wiadomo, że nie możemy robić żadnych zabiegów bardziej ingerujących, natomiast na te paznokcie możemy się umówić i to powoduje jakby gdzieś tam chociaż na chwilkę oderwanie się od tej choroby.
A wiecie o tym, że są i skecze onkologiczne, tak mówiąc już wprost, czy stand-upy onkologiczne, zabawne teksty z chemioterapii, żarty po prostu z choroby. To jest oburzające dla was?
Mnie nie oburza nic, co sprawia, że komuś jest lżej. To po pierwsze, natomiast faktycznie mnóstwo dziewczyn, które leżą w tym samym czasie które mają tę samą, dzielą salę przed operacją, albo mają w tym samym czasie chemię. Bardzo często jest tak, że jeśli tylko jest to możliwe, to one się już, te, które się poznały i się zawiązały między nimi jakieś relacje, jest jakaś więź, one starają się być w tym samym czasie na chemii, czy na jakichś badaniach kontrolnych. I za każdym razem to nie dlatego, żeby wspólnie smęcić, tylko po to, żeby pogadać o tych kieckach, pogadać o paznokciach, oczywiście o leczeniu również, ale to za każdym razem, czy prawie za każdym razem jest dość w sumie wesoły czas. I dziewczyny, z którymi ja mam kontakt, one najczęściej to są psiapsiuły, one się dzielą wszystkimi informacjami ze sobą. I to są naprawdę już przyjaźnie, bo w momencie, kiedy się przechodzi przez raka, próbujemy go odczarować, ale wiemy, że to jest bardzo, bardzo trudny czas, no to jeżeli przejdzie się wspólnie przez takie trudności, no to jest się już razem najczęściej na dobre i na złe, zwłaszcza, że nikt nas tak nie zrozumie jak osoba, która przez to przechodzi. My sobie możemy dużo z Magdą rozmawiać, ale to Magda ze swoimi koleżankami, które już też przez to przeszły, rozumie się najlepiej, dokładnie wie, co czują, czego potrzebują. Także tak, dystans, poczucie humoru, to jest wszystko. Rak tego nie zabiera, absolutnie nie. Czasami właśnie jeszcze większy dystans wytwarza do życia, no
bo
trzeba sobie poradzić, tak. Ja bym zaryzykowała, może wiadomo, że dla jednych życie z rakiem, po raku jest lepsze, dla innych gorsze, ale chyba tutaj Magda się zgodzi, że dla wszystkich jest najczęściej inne. Nawet jeżeli ktoś wraca do poprzedniego życia, pracy i do wszystkich tych swoich działań, które były przed chorobą, no to jeszcze się nie spotkałam, żeby ktoś powiedział, że nic się nie zmienia. Zmienia się. Albo zmienia się wrażliwość, albo zmienia się postrzeganie świata, albo zmienia się podejście do tego, co tutaj nam autorka wcześniej powiedziała, czyli pewne rzeczy przestają mieć znaczenie. No bo faktycznie, gdybyśmy dzisiaj nie przyszły do programu, może byłby problem, ale gdyby to porównać z tym, no, coś, co się dzieje na oddziale onkologicznym, no to wiadomo, że skala problemu jest zupełnie inna. Chociaż też myślę, że nie jeden psycholog powie, że okej, tu jest trudne doświadczenie, ale każdy z nas ma swoje problemy i chyba trzeba z tą czułością, wrażliwością podejść do każdego. Nie dzielić ludzi na tych z rakiem i bez raka, bo ty miałeś trudniej, ty masz łatwiej. Tylko wszyscy traktujmy się tak samo, z takim samym szacunkiem, z taką samą wrażliwością, czułością i zrozumieniem, tak? Bo każdy z nas gdzieś coś z tyłu głowy ma. To, że dzisiaj z Magdą siedzimy sobie w studiu radiowym, to nie oznacza, że...
O tej godzinie,
że nie mamy żadnych problemów. Szanowni Państwo, też je mamy. I aczkolwiek miło nam, że tutaj jesteśmy.
Tak, bardzo miło. Myślę, że każdy ma problemy mniejsze czy większe. Każdy gdzieś coś na swój sposób przeżywa, ale po to jesteśmy ludźmi, żeby, myślę, się wspierać w tych naszych większych czy mniejszych problemach, żeby o nich rozmawiać. Tutaj też chciałam powiedzieć, że żebyśmy się nie bali korzystania też z fachowej pomocy, bo wiadomo, że rozmowa z partnerem, z mężem, z mamą, z przyjaciółką bardzo wiele daje, natomiast są sytuacje, gdzie człowiek sobie
trzeba szukać pomocy, tak?
Nie
u specjalisty.
Radzi, tak, i powinien się udać do specjalisty i to jest też taki moment, żebyśmy się tego nie bali. Pójść i poprosić o pomoc, bo też psycholodzy, psychiatrzy są po to, żeby nam pomóc tak naprawdę. Ja osobiście też korzystałam w czasie tego leczenia radykalnego z psychoonkologa i nie żałuję. Teraz też jestem w czasie terapii u psychoterapeuty i uważam, że nie zawsze też może rodzinie chce się o wszystkim powiedzieć, o czym można powiedzieć na przykład innej osobie, która przechodzi to samo, albo właśnie takiemu psychologowi, który bardziej jakby nakieruje sposób myślenia, tak, zna się i nakieruje, w którą stronę powinniśmy pójść.
Tak, mówisz o tym, że nie chcemy albo czasami nie potrafimy powiedzieć swoim najbliższym, co się tam dzieje, co się dzieje z naszą duszą, prawda? Jakie myśli krążą nam po głowie, bo to chyba też przede wszystkim wynika z tej potrzeby ochrony naszych najbliższych, by jeszcze bardziej ich nie obciążać swoimi problemami, swoim cierpieniem, prawda?
Tak,
bo to
dokładnie.
Chyba najczęściej o to chodzi.
Tak, że nie chcemy ich dodatkowo obciążać, że wystarczy, że my już cierpimy.
Tak.
I nie chcemy, żeby nam osoby najbliższe po prostu cierpiały jeszcze bardziej. Wystarczy, że muszą, znaczy muszą.
Że są bezsilni wobec tej choroby. Ja może pozwolę sobie powiedzieć, w jaki sposób... W jaki sposób my poznałyśmy się z Magdą? 2 lata temu podczas warsztatów na Cytadeli przyłączyła się do tych warsztatów pani, która tak niekoniecznie wiedziała, tylko powiedziała, że córka kazała jej tutaj przyjść. I w toku rozmów okazało się, że córka pani jest w Wielkopolskim Centrum Onkologii, to była niedziela, na drugi dzień miała mieć operację. Zaproponowałam pani, że uszyję, żeby może sama uszyć poduszkę dla córki. No usłyszałam, że córka, że jeszcze raz to samo, że jest w Wielkopolskim Centrum, że tutaj malutką córeczkę zostawiła i ta mama bardzo się martwiła o tą córkę, o tą wnuczkę. Zaprosiłam tę panią do szyjących, do wszystkich szyjących, które tam były i już były dokładnie z tym samym doświadczeniem, a więc były na tej samej sali, co córka tej pani. Dokładnie ten sam lekarz robił im operację, co córka tej pani. Miały dokładnie ten sam rodzaj nowotworu, co córka tej pani. I to była mama Magdy. Pozdrawiamy panią Basię. W każdym razie...
Pozdrawiamy.
A propos uśmiechu, a propos poczucia humoru, dziewczyny tak wzięły panią Basię w obroty, że pani Basia wychodziła z tej Cytadeli i przyznała, że nie przypuszczała, że kiedykolwiek się uśmiechnie, a już w ogóle, że to będzie tego dnia, w tę niedzielę.
No bo myślę, na drugi dzień przecież była tak ważna ta operacja.
Tak, ważna
mama
operacja.
Mama była cała w stresie.
Dokładnie.
I w lęku o ciebie.
Tak, tutaj i tu się pojawia bardzo wiele emocji. Z jednej strony bezsilność, tak. Bo moje dziecko choruje, tak? A ja nic właściwie nie mogę zrobić, więc pojawia się bezsilność, bo nic nie mogę. Pojawia się strach o swoje dziecko, pojawia się lęk, a z drugiej strony pojawiła się ogromna nadzieja dzięki tym wszystkim dziewczynom, które były idealnym w tym dniu. No one po prostu, to był ten dzień, kiedy one się w takiej ilości pojawiły na tej Cytadeli i naprawdę były takim cudownym świadectwem tego, że jest wszystko okej, okay, że jest fantastycznie, że jesteśmy zdrowe, bo to jest najważniejsze, tak? Zdrowe. Jesteśmy całe, jesteśmy zdrowe, jesteśmy szczęśliwe, realizujemy się. Mamy kolejne dzieci, przyjeżdżamy tutaj ze swoimi dziećmi, przyjeżdżamy z partnerem, bierzemy udział w różnego rodzaju inicjatywach, żyjemy, przepraszam, uwaga, żyjemy pełną piersią, żyjemy całymi sobą, tak? To był i tu, i ten uśmiech, który się pojawił, kolejne emocje, czyli uśmiech, radość, nadzieja, ulga.
A to jest
takie
najważniejsze
same
w tym momencie, prawda? I mama wychodziła
bardzo
uśmiechnięta.
Tak, bardzo uśmiechnięta. Nawet pozwoliła sobie z dziewczynami na żarty. Dziewczyny, bo to też jest fajne, że przychodzi taki moment w raku, z takich moich obserwacji, gdzie jest bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo dystansu i bardzo dużo radości. Pewnie nie na początku tej drogi, bo wiadomo.
Ze wszystkim trzeba się też oswoić.
Tak, ze wszystkim,
prawda?
Trzeba się oswoić i na wszystko jest czas. Ale potem, i to już jest w trakcie leczenia, jest bardzo dużo dystansu. Jest wtedy, kiedy jest to tylko możliwe, jeżeli dziewczyny czują się dobrze. Dużo, dużo humoru, dużo planów, bo to też buduje. Jeżeli wiemy, że czeka nas jeszcze to i to chcemy zrobić. I każdy kolejny jakiś tam moment sobie odhaczamy. Ale też faktycznie, i to się dotyczy zarówno chorujących, jak i ich rodzin, czy ich najbliższych, bo to też przyjaciół. Taki czas ulgi, taki czas nadziei, taki czas poczucia, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami, bo z jednej strony człowiek zostaje sam z tą diagnozą, ale z drugiej strony widzi, że ma obok siebie osoby takie same, w takiej samej sytuacji.
Które przeżywały przed momentem to samo.
Tak.
Ona, prawda?
Albo przeżywają dwie osoby w tym samym momencie, albo właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, że one już są na tych kolejnych etapach i tak. Też tam będę, tak? Wszystko jest do zrobienia, zdrowie jest najważniejsze, ale to się leczy, to się operuje, jest trudno, ale to się leczy i jest potem wszystko dobrze.
Tak, to jest ważne też, co powiedziałaś, że właśnie to się leczy, bo jest wiele dziewczyn, wiele osób, które się nie poddają leczeniu, bo paraliżuje je strach. Właśnie, bo stracą włosy, bo będą wymiotować, bo będą źle się czuły, bo będą nieatrakcyjne. I też trzeba o tym głośno mówić, że to leczenie nie jest takie straszne, że daje się przejść normalnie, że w tym momencie medycyna poszła tak do przodu, że w czasie chemioterapii nie trzeba wisieć z głową nad miską, tylko są takie leki, które powodują, że się nie wymiotuje, że w miarę dobrze się człowiek czuje, że może gdzieś tam aktywnie uczestniczyć w tym życiu. Także to jest bardzo ważne, żeby jak już ktoś dostanie tą diagnozę, żeby poddać się leczeniu. To jest najważniejsze.
To bardzo, bardzo ważne, co powiedziałaś i bardzo ci dziękuję, że właśnie w tym momencie pojawił się ten ważny temat związany z leczeniem, bo o tym też rozmawiałam z Jagną Kaczanowską, która była chora, miała nowotwór piersi i opisała to swoje doświadczenie w książce, a o chorobie opowiadała w ten sposób. Rak to choroba śmiertelna, a pani ma podejście nieśmiertelne. Nie traktuje pani tej choroby ze śmiertelną powagą. To jest oburzające dla środowiska?
No na pewno część osób takie podejście nie odpowiada. To znaczy, no, jest nawet taki film Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową Krzysztofa Zanussiego, więc życie jest w ogóle śmiertelne i oczywiście rak może być końcem tego życia. No ale ja uznałam, że no, traktowanie go takie właśnie strasznie poważne no, sprawi, że on tylko będzie jeszcze większy i straszniejszy, a już sam w sobie jest wystarczająco niefajny. I są takie momenty, gdzie rzeczywiście odchodzi się od zmysłu i dobrze jest potem to trochę obśmiać, tak jak ja na przykład zaliczyłam atak paniki, jak czekałam na wyniki scintygrafii. To jest takie badanie kości. Sprawdza się kości, one są podświetlone za pomocą izotopu promieniotwórczego i sprawdza się, czy w któreś miejscach nie świecą się za bardzo, bo to oznacza, że tam jest duży metabolizm i że tam już jest jakiś proces nowotworowy. No i pamiętam, że pan, który robił tą scintygrafię, technik, wychodził do mnie dwa razy i pytał, raz powiedział, że jeszcze raz musimy zrobić, bo było zdjęcie poruszone. Potem wyszedł i zapytał, czy ja mam jakieś badania inne do porównania, ja nie miałam. No i potem czekałam w poczekalni, było ze mną też dwóch jakichś innych panów, którzy też czekali na wyniki, tylko oni mieli scintygrafię jakiegoś jednego narządu, ja miałam całego kośca. No i on wyszedł i mówi do tych panów, panowie, za 15 minut będą panów wyniki, to mogą panowie poczekać. Ja mówię, a ja? On mówi, nie, no, ale pani tak szybko nie opisze. Ja sobie myślę, Boże, jestem jednym wielkim przerzutem, mam wszędzie raka, facet nie może mnie opisać w kwadrans. No ale oczywiście to było tak i potem nakręcałam się tam jeszcze na to przez jakiś tam czas, a potem się oczywiście okazało, jak wróciłam do domu, że tam było czysto w tym kościu, no ale człowiek ma ponad w ogóle 250 kości, więc on musiał każdą z tych 250 kości przejrzeć i dlatego to tyle trwało, a nie dlatego, że tam były przerzuty. No więc oczywiście na początku to było straszne. Ja rzeczywiście miałam serce mi waliło i się oblewałam zimnymi potami i tak dalej. Myślałam, że umieram i się żegnałam ze światem, a potem no, pomyślałam sobie, że to strasznie w sumie śmieszne, że ja się tak dałam sama wkręcić w ogóle, że to jest tak, że my często odtwarzamy we własnej głowie film na temat tego, co nas spotyka, a skoro tak, to zamiast kręcić thriller czy dramat, możemy spróbować nakręcić taką komedię obyczajową, może z odrobiną czarnego humoru, no ale jednak. No i tak właśnie kręciłam.
Mm-hmm. Pani Jagno, i też chcę zadać jedno pytanie, być może też kontrowersyjne. Czy pacjenci chorzy na raka bardziej ufają lekarzom, czy jednak wybierają szarlatanów? Pytam o to, ponieważ w książce, oprócz oczywiście pani historii, znajdziemy też i rozmowy, spotkania z amazonkami, z osobami, które opiekują się chorymi na nowotwór. I tam te doświadczenia rzeczywiście przeplatają się z tymi informacjami na temat sposobu leczenia i też ścieżki dotarcia do dobrego lekarza.
Tak, więc rzeczywiście jest tak, że część osób jest tak zamknięta na tę diagnozę, ponieważ tak potwornie się boją tego raka, że oni po prostu nie przyjmują tej diagnozy, nie akceptują jej i w rezultacie często wypadają gdzieś z tego systemu medycyny konwencjonalnej i no niestety ja znam też takie przypadki osób, które bardzo się na tym zawiodły, tak? To znaczy znam takie przypadki osób, które w momencie, kiedy po raz drugi już trafiały do lekarzy, no ta sytuacja była bardzo, bardzo poważna. I no, rak zaawansowany, nieleczony, to jest naprawdę coś strasznego, bo w momencie, kiedy my go leczymy i mamy go pod jakąś kontrolą, to jesteśmy w stanie, niezależnie od stopnia zaawansowania tej choroby, naprawdę go jakoś tam powstrzymywać. I w tej chwili te leki, w ogóle to leczenie, też sama chemioterapia, to nie jest tak strasznie dolegliwe, jak było kiedyś. Na przykład niewiele osób wie o tym, że się nie wymiotuje, tak? Ja nie wymiotowałam, znaczy to się bardzo rzadko zdarza. Zdarza się, ale ja nikogo nie spotkałam, kto wymiotował, bo w trakcie chemioterapii są w tej chwili tak silne leki, które ja mówię na to, że blokują ośrodek żygania w mózgu. Po prostu rzeczywiście jest tak, że nie jest to już problemem. No i faktycznie jest tak, że część osób z tego systemu wypada. Część osób wypada też z tego systemu dlatego, że trafiają do lekarzy, z którymi nie znajdują porozumienia i są też tutaj różne powody takiej sytuacji. Tak, oczywiście ja wiem, że lekarze onkolodzy w publicznej służbie zdrowia są szalenie obciążeni. Jeżeli ktoś ma 5 minut na pacjenta, to prawdopodobnie nie jest w stanie wejść w sytuację każdej osoby, która wchodzi do gabinetu jedna za drugą i wyczesać z siebie trochę empatii. Więc czasami to jest tak. A czasami jest tak, że pomiędzy pacjentem a lekarzem coś nie styka. Ja tak miałam ze swoim potencjalnym pierwszym chirurgiem, że ja wiedziałam, że my się nie dogadamy. I rzeczywiście jest tak, że warto szukać lekarza, z którym od razu znajdziemy taką też nić porozumienia i wiemy, że on będzie o nas dbał i o nas walczył. To jest szalenie istotne, bo to jest kwestia życia i śmierci. I warto nawet zmieniać lekarza, czy zmienić ośrodek, żeby mieć przekonanie, że jesteśmy zaopiekowani. To jest szalenie istotne. Pamiętam, jak kiedyś spotkałam na korytarzu moją lekarkę i ona powiedziała do mnie: pani Jagno, a ja mam w papierach wpisane Agnieszka, bo Jagno to jest staropolskie zrobienie od Agnieszki. I w momencie, kiedy to powiedziała, to już po prostu mnie kupiła. Jak gdyby powiedziała: pani Jagno, pani teraz wejdzie na dach i rzuci pani z 5. piętra, to pani się wyleczy. Ja pewnie bym poszła i bym się rzuciła, bo ja w tym momencie naprawdę zrozumiałam, że ja dla niej jestem osobą, a nie jednostką z kart, nie PESEL-em czy jakimś tam numerkiem. I że ona chce wyleczyć mnie, czyli Jagnę, tak, Kaczarowską. I to był taki rzeczywiście moment tego kliknięcia. Więc wiem, że są osoby, które zmieniają na przykład lekarza 5 razy, 6 razy i absolutnie to jest uzasadnione, tym bardziej, że to nie jest tylko kwestia tego leczenia, które tam trwa różnie 8 miesięcy czy powiedzmy do roku, w zależności od tego, jakie to jest leczenie. No ale potem jest się pod kontrolą poradni onkologicznej przez kolejnych kilka lat, więc będziemy musieli chodzić do tego lekarza i musimy ufać, że on, jeżeli powiemy mu, że coś nas niepokoi, to wyśle nas na odpowiednie badania, że będzie o nas dbał przez cały ten czas. Więc to jest po prostu szalenie istotna sprawa.
Tak, zgadzamy się. To była Jagna Kaczanowska, która jeszcze w programie się pojawi, a my teraz zaproponujemy Państwu ładną piosenkę.
Refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me are the only one. All I say, happiness, no more to say. Happiness on earth.
the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. Dust in the morning sun, we're whirling around by the window pane.
muszę być i muszę chcieć.
To możemy się przyznać, że razem z Arturem Rojkiem śpiewałyśmy tę piosenkę.
Tak.
Już pierwsza minut 49. Powoli dobiega końca dzisiejsze spotkanie i nasz kolejny ważny nocny temat. Justyna Maćkowiak-Szukalska i Magdalena Gidaszewska dzisiaj są razem ze mną już od północy. I moje drogie, ukochane panie, rozmawiamy o chorobie, rozmawiamy o doświadczeniach onkologicznych. Powiedziałyście mnie i naszym słuchaczom również i to jest bardzo istotne i za to dziękuję, w jaki sposób rozmawiać z osobą dotkniętą chorobą onkologiczną, na co zwracać uwagę, jak się zachowywać, jakie gesty są ważne. By nie mówić, i to zapamiętam, by nie mówić, bo powtarzamy to najczęściej, będzie dobrze, nie martw się. Bo to tak naprawdę to uspokajamy samych siebie, kiedy wypowiadamy te słowa. Bardzo mi się podoba inicjatywa, w której bierze udział Justyna. Mówię tutaj o tej akcji Serce od Serca i te pokazy mody, w których występują, biorą udział przepiękne, cudowne, silne kobiety. I to jest też pewnie etap do tego, by zdrowieć, tak? By czuć się silniejszą, by czuć się po prostu dobrze we własnej skórze też. I właśnie. I co jeszcze?
Znaczy te wszystkie inicjatywy, właśnie różne sesje zdjęciowe, pokazy mody, to są takie elementy dodane do tej choroby. To są takie rzeczy, które gdyby nie choroba, by nas pewnie nie spotkały, bo nie sądzę, żebym miała możliwość wzięcia udziału w największym pokazie mody, gdyby nie choroba. Nie sądzę, że odważyłabym się kiedyś na sesję zdjęciową, gdzie pokażę część mojego nagiego ciała i bliznę. Także to są takie rzeczy, które przełamują gdzieś nasz strach, nasz lęk, dodają nam pewności siebie przede wszystkim, bo idąc w takim pokazie mody, czy będąc na sesji zdjęciowej, gdzie jesteśmy pięknie pomalowane, gdzie jesteśmy pięknie uczesane i patrzymy w lustro, jak pięknie wyglądamy, no to no nie ukrywajmy, że to dodaje nam pewności siebie.
Ale to, co jest też takie cenne, przynajmniej tak jak was dzisiaj słucham, obserwuję, bardzo mocno się wsłuchuję w to, co opowiadałyście, to chodzi o to tworzenie wspólnoty.
Przy okazji pokazów mody i przy okazji tych wszystkich warsztatów.
Serce od serca, tak.
To znaczy się, to chyba jakoś tak mimowolnie się tworzy. To mamy na myśli coś innego, tak? Czyli robimy warsztaty, żeby uszyć te poduchy, żeby zająć się profilaktyką. A okazuje się, że tak, że tworzy się wokół tego jakaś wspólnota, że tworzy się wokół tego jakaś grupa osób, która czuje tak samo. W przypadku czy pokazów, czy tak jak my robimy z Karoliną Waślewską-Waligórską sesje zdjęciowe, no to faktycznie wokół tego, bo też mamy fantastyczny, niezmienny od samego początku team, a więc stylistka Ania Śmiechowska, Elwira Kot-Matejek, nasza wizażystka, Maciej Lipiński, który od zawsze jest fotografem i fantastycznie dziewczyny się przed nim otwierają. Tu nie chodzi o to, żeby patować chorobą, absolutnie nie. Tu chodzi o to, żeby na chwilę oderwać się, na chwilę, żeby zapomnieć, bo jeżeli nawet, bo teraz już są takie czasy, że robimy sobie sesje zdjęciowe, ale najczęściej to są to sesje świąteczne, sesje rodzinne. Niewiele z nas ma czas i odwagę w ogóle pomyśleć, żeby zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie. A tu nagle tak, przychodzi ekipa osób, która jest tylko i wyłącznie dla ciebie. Tylko i wyłącznie zajmujemy się tobą. Tego dnia ty jesteś najważniejsza, wszystko kręci się wokół ciebie. I większość dziewczyn faktycznie tak to odbiera, tak to czuje i to jest najważniejsze. Ale te nasze wszystkie wydarzenia, więc nawet te sesje zdjęciowe, one mają kilka aspektów. Po pierwsze, ten najważniejszy, żeby te dziewczyny poczuły, że świat jest dla nich, żeby jej bardziej otworzyć, żeby czasami na nowo pokazać to piękno, bo faktycznie różnie po chorobie bywa. Są dziewczyny, które są bardziej pewne siebie, mniej pewne siebie. Cały czas ten aspekt profilaktyki jest ważny, bo przy okazji tych sesji sporo osób się dowiaduje i myśli znowu to, o czym rozmawiałyśmy. No jak przecież ona taka piękna, tu gdzie rak? I w tym momencie znowu odczarowujemy i pokazujemy. Tak, spójrz, ta piękna dziewczyna, ona też ma ze sobą trudne doświadczenia. Warto iść, warto się badać po to, żeby podjąć odpowiednie leczenie i dalej cieszyć się życiem, po prostu. Więc i aspekt psychologiczny, i aspekt edukacyjny, profilaktyczny, ale też taki właśnie, że znowu wokół tego tworzy się wspólnota, bo dziewczyny albo się już znają, albo się poznają i tam też nowe znajomości, nowe przyjaźnie, nowe relacje się nawiązują, bo dziewczyny też jedne się znają, ale część naprawdę nie zna się, widzi się pierwszy raz. Ale to jest tak fajny, dobry moment w ich życiu, że to zostaje na dłużej.
A czego można życzyć, żeby nie popełnić jakiejś pomyłki, faux pas, kiedy chcemy podnieść chorobę z doświadczeniem onkologicznym na duchu. Chorobę. Zdrowia, tak? Siły, spokoju.
Tak, przede wszystkim siły, przede wszystkim
cierpliwości,
tak, i też tutaj wspominaliśmy i też było wymieniane w książce, najważniejsze, żeby nie szukać pomocy u ludzi, którzy nie zajmują się medycyną. I to jest chyba taka główna rada, żeby jednak znaleźć sobie dobrego lekarza. Jeżeli się trafiło raz na złego lekarza, żeby szukać dalej, żeby znaleźć takiego lekarza, do którego ma się zaufanie, z którym można porozmawiać i rozwiać swoje wątpliwości, trafić do dobrego ośrodka onkologicznego, a nie szukać pomocy wśród ludzi, którzy nie powinni się tym zajmować.
A jest mnóstwo lekarzy z empatią, którzy mimo naprawdę nawału pracy, bo chorych przebywa, naprawdę znajdują czas dla tych pacjentek i naprawdę dla każdego, dla lekarzy, każda z tych pacjentek jest wyjątkowa, więc tylko trafić na takiego, z którym będzie to flow, tak? Bo wszyscy tak. są dobrzy, tylko żeby była ta nić porozumienia, nić zaufania, ale Magda ma rację, przede wszystkim zaufać lekarzom. Chyba to w chorobie jest najważniejsze, zaufać lekarzowi, zaufać sobie, że podołam temu wyzwaniu, dać sobie odrobinę czasu, cierpliwości. To jest coś, co ja też zawsze pacjentkom piszę w listach, bo też te listy wypisuję, że życzę optymizmu, życzę cierpliwości, bo to są takie dwie najważniejsze rzeczy. Ludzie mówią, że jak pacjent się uprze, medycyna jest bez szans. Więc dobra głowa, dobre myślenie, pozytywne mimo
tak.
wszystko.
Ale no też pozwolić ten. Sobie na tak dobre, pozytywne myślenie jest bardzo ważne w tej chorobie. Natomiast też pozwolić sobie na chwilę słabości. Nie bać się tego, że mam gorszy dzień, że leżę tylko i płaczę. Takie dni też są w tym momencie potrzebne. Nie udawać na siłę... jestem silna, przeżyję to wszystko, dźwignę, podołam. Dać sobie też upust tym emocjom. Mieć po prostu czasem lepszy, czasem gorszy dzień.
No to my wszystkim osobom, które nas dzisiaj słuchały, były z nami, a które borykają się z chorobą, czy onkologiczną, jakąkolwiek, to wysyłamy bardzo ciepłe myśli i życzenia. To, o czym mówiłyśmy przez ostatnie 2 godziny. I co tak podkreślałyście pięknie. Zdrowia, siły, spokoju, cierpliwości, wytrwałości. No i jeszcze ten dzwon na końcu, prawda?
Tak, wszystkim tak. chorym onkologicznie życzę, żeby zadzwonili w dzwon zwycięzcy.
Pięknie. Justyna Maćkowiak-Szukalska i Magdalena Gidaszewska były dzisiaj moimi specjalnymi gościniami w programie Nocne Rozmowy. Adam Loch też Państwa pozdrawia, zrealizował nasz program. Ja się Państwu kłaniam, Janna Divina. I jeszcze na zakończenie słowo od kolejnego gościa, od Jagny Kaczanowskiej. Dobrej nocy Państwu życzymy, do usłyszenia. Może już na zakończenie, co by Pani powiedziała osobom, które usłyszały diagnozę rak?
Powiedziałabym, wiem, że to jest dla ciebie straszne, to co w tej chwili przeżywasz, bardzo ci współczuję, ale uwierz mi, nie będzie tak źle, jak teraz ci się wydaje. Wiem to, bo jestem osobą, która przeszła tą samą drogą i wie, co będzie za zakrętem. Naprawdę to nie jest aż tak potworne doświadczenie, jak sądzimy, jak ja też sądziłam. Wychodzi się z tego też z takim poczuciem dużej mocy, no bo jeżeli ten rak mnie nie rozwalił, ja się go nie przestraszyłam, no to właściwie co? No co może mi... nawet nie wiem, miałam kiedyś, kiedyś miałam jakąś taką sesję z jakimś kierowcą na drodze i on coś tam do mnie zaczął tam mi wygrażać, mówię, kukany, ty myślisz, że się boję? Ja przeszłam przez raka, to co ty myślisz, że ty mnie przestraszysz tutaj? Więc to jest rzeczywiście... I on tak zatkało z tym rakiem, bo to jest coś takiego właśnie, czego ludzie się boją, już więcej nic nie powiedział, wsiadł do samochodu i odjechał. Więc to jest taka tajna broń, taka moc w ogóle, super bohatera, którą potem niesie się przez życie. Tak zresztą, tak samo zresztą jak każdą sytuację, z którą sobie poradzimy, a która była dla nas wyjściowo bardzo trudna. Jest takie określenie po angielsku life quakes, czyli tak jak jest earthquake, czyli trzęsienie ziemi. Są takie trzęsienia ziemi. Taki psycholog opracował taki termin i obliczył, że każdy z nas przejdzie około 3 takich trzęsień życia na przestrzeni swojego życia właśnie. W związku z czym no to jest coś, na co musimy być przygotowani, z czym sobie po prostu musimy poradzić, no bo tak po prostu jest.
Nocne rozmowy.